Witamy po przerwie w tęczowej strefie intymnej, która powstaje we współpracy z kolektywem Safe Space. Gościmy Cyrylę Wilczyńską, która opowiada o swoim procesie tranzycji, o tej drodze, która przeszła. Najtrudniejszy moment dla ciebie.
Ja myślę, że przyzwyczajenie się do ciągłej seksualizacji na ulicy. Zawsze jak ubierasz jakieś bardziej krótkie ubrania, idziesz sobie po ulicy i wszyscy mężczyźni na ciebie patrzą, postrzegają cię jak mięso i krzyczą, że nie wiem, że jesteś łatwa, że jesteś do wzięcia i takie rzeczy.
To jest trudne również dla dziewczyn takich jak ja, ci spłciowych. Być przedmiotem nikt z nas nie chce, bo stawiamy w dzisiejszych czasach na podmiotowość kobiet. Jak z tym jest w Rosji w odróżnieniu do Polski? Lepiej, gorzej?
To jest ciekawe, bo w Rosji są kobiety z kamienia. Jakby tam nie jest matriarchat, tylko tam jest ten postradziecki patriarchat, który bardzo dobrze ze swoich czasów wykorzystywał prawa kobiet podczas komunizmu, żeby pokazać, że o, my mamy równe uprawnienie. I teraz kobiety w Rosji, na przykład moja mama, ja w ogóle się wychowałam w takiej rodzinie, gdzie kobiety są dosyć twarde, takie męskie, chcą być kobiecymi, ale im się nie udaje, bo są po prostu tak wychowane. Są takie twarde, męskie.
Takie zmaskulinizowane.
Takie dresiarki, powiedzmy, taki typ.
Twardej kobiety, tak. Która nie miała całe życie łatwo, musiała wykonywać ciężką fizyczną pracę, godzić się na przemocową relację. Również państwo, które wspierało alkohol.
Tak, dokładnie.
Droga do Polski. Ten moment, w którym zdecydowałaś się tu przyjechać.
Ja po prostu wiedziałam, że jeżeli nie wyjadę, to umrę. Bo oczywiście ten nazizm w Rosji był widoczny dla mnie od dawna. Te dzieci w mundurkach, te ciągłe lekcje o patriotyzmie i ciągłe to gadanie o tym, że jesteśmy najlepszym krajem w świecie. Po prostu wiedziałam, że umrę, tym bardziej ze swoim nazwiskiem, z tym, że jestem osobą, powiedzmy, która nie pasuje do reszty społeczeństwa. Poszłam do domu polskiego, zaczęłam tam pracować przez 3 lata, otrzymałam kartę Polaka i po prostu wyjechałam. Rodzice byli przeciwko, ale ja nie pytałam. Po prostu sobie uciekłam.
Są takie chwile w życiu człowieka, kiedy stajesz pod ścianą i wiesz, że nie dasz tak dalej rady żyć w tym miejscu, z tymi ludźmi i w tej sytuacji i zmieniasz albo rezygnujesz z samego siebie. A ty postawiłaś na samą siebie i na odkrywanie siebie. Skąd wziąć taką odwagę, będąc osobą, która mierzy się na przykład z tranzycją? Jakbyś mogła powiedzieć, podpowiedzieć, być może ktoś taki nas słucha właśnie.
Nie wiem, ja wtedy przeżywałam tak mocne obrzydzenie wobec Rosji, tego ustroju, tych ludzi, wobec swojej rodziny, że po prostu chciałam uciec za wszelką cenę. Nawet jeżeli miałabym po prostu mieszkać na ulicy w Polsce, to ja wciąż bym uciekła. Miałam wszystkie możliwości, miałam bilet w rękach, poszłam sobie do pracy, a jeszcze miałam wtedy wspierającego chłopaka i on mnie wspierał finansowo i mogłam u niego mieszkać, jak mnie mama wygnała z domu.
Myślisz, że istnieje szansa później na naprawienie tych relacji, bo ty dzisiaj masz dobry kontakt z mamą.
No, przyjechała niedawno do nas, tutaj do Polski i tutaj pokazywałam jej Poznań.
Czyli można powiedzieć, że początkowy szok u rodzica to jest też element takiego procesu żałoby nad synem, którego się wychowywało, którego się kochało i też to jest taki pięcioetapowy proces? Jak myślisz?
Tak, mi się wydaje, że pewnie, ale też do tego wszystkiego dochodzi strach. Strach reakcji społeczeństwa, że ktoś może twoje dziecko zabić na przykład. Trzeba swoje dziecko kontrolować, żeby nie zachowało się w jakiś zbyt kontrowersyjny sposób na ulicy na przykład.
Czy w Rosji bycie gejem, osobą, która zmienia płeć, jest karalne? Jak to dzisiaj wygląda?
To jest pytanie filozoficzne, bo to nie jest karalne, ale jest taka ustawa o zakazie propagandy LGBT, co oznacza, że to jest karalne, bo każde zachowanie związane z LGBT może być karalne i po prostu możesz trafić do więzienia. Nawet trzymając swojego partnera na przykład za rękę na ulicy albo mając pofarbowane włosy. Jest dużo takich przypadków, o których się nie mówi.
O tych przypadkach się nie mówi, ale ty je znasz.
Mówi się w takich niezależnych mediach, powiedzmy, które w Rosji są uznawane za zachodnie i za media zdrajców, powiedzmy. Też pod moim miastem rodzinnym są otwarte już obozy, takie nieoficjalne, ale są to obozy na przykład dla osób LGBT, w których na przykład osoby transpłciowe jakby się przerabia na osoby cyspłciowe, ucząc ich, jak trzeba się zachowywać jak osoba własnej płci. Nie, na przykład jeżeli to jest kobieta transpłciowa, to musi się ubierać tak, musi się zachowywać tak, robić właśnie takie aktywności, a nie inne. No i też w stronę odwrotną.
Masz kontakt z kimś, kto taki obóz przeżył?
Widziałam taki filmik. Filmik takiego dziennikarza rosyjskiego. Ja to 100% źródło, ale ja tak osobiście nie znam.
To są smutne historie. Historie, które łamią człowieka na całe życie.
Oczywiście. To jest taki obóz koncentracyjny.
XXI wiek. Europa. Zachód patrzy, ale nie widzi. To nieco przypomina sytuację z II wojny światowej.
Bardzo. Niestety. Tak samo jak Hitler prześladował na przykład osoby homoseksualne. Różowy trójkąt. To jest to samo.